premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Heluch-Liński
i Łukasz Kanafa, bardzo roześmiani, choć filmów, no nie wszystkie filmy mamy do śmiechu, ale na pewno będzie ekscytująco. Śmieliśmy się, bo wspólnie zastanawialiśmy się, jakie filmy Państwu polecić z programu jubileuszowego 20. Millennium Dogs Against Gravity. No i każdy z nas coś dla Państwa wybrał. Przypominamy, od wczoraj do następnej niedzieli, czyli do 28 maja, trwa w Lublinie, w Centrum Spotkania Kultur, festiwal, chyba największy festiwal w Polsce, także największy festiwal filmów dokumentalnych, na który niniejszym zapraszamy Państwa. Igo, na co ty szczególnie
byś
poleciła?
Ja szczególnie zapraszam na Siostrzeństwo Świętej Sauny. To jest film estoński. Film o kobiecości i o tym, czy się wstydzimy siebie i tego, co w nas jest. Ale to też film, który przez to, że wszystko nagrywane jest w saunie, dotyka kobiecej cielesności i właśnie tego, czy my się potrafimy otworzyć z tym na inne kobiety, bo tutaj mężczyzn w tym filmie nie ma. Jest nie tylko o ciele, ale właśnie też o tym, co się we wnętrzach kobiet kryje i czy potrafimy o tym mówić, bo mówi się o tym, że przecież to mężczyźni są tacy zamknięci. Okazuje się, że my też mamy swoje tajemnice, których nawet swoim siostrom tytułowym nie zdradzamy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy film też wizualnie przez to wszystko, co się w saunach dzieje. On na pewno był bardzo trudny w realizacji. Myślę, że to chyba kino takie bardzo kobiece i chyba dla kobiet, chociaż może i panowie się w tym filmie odnajdą.
Grzegorzu, ty wybrałeś?
Jeżeli o mnie chodzi, to ja chętnie zobaczę 25 maja o 20 film. Nazywam się Alfred Hitchcock. To jest artysta, którego zna praktycznie każdy. Jeżeli nawet nie jesteście fanami kina i filmów jego nie znacie, no to nazwisko Hitchcock na pewno gdzieś wam się o uszy obiło. To jak tworzył film Ptaki między innymi. O tym też jest cała historia. O tym, jak cierpiała aktorka podczas nagrywania tego filmu. Jestem ciekaw, jak wyszedł ten dokument.
Tak, tym bardziej, że Mark Cousins, autor tego dokumentu, to mnie osobiście znany i przeze mnie bardzo ceniony jeszcze z czasów Letniej Akademii Filmowej. Tam też mieliśmy, pamiętam, jeden z jego wcześniejszych filmów i bardzo mi się podobała wizja tego Brytyjczyka. Bardzo współcześnie opowiada dokumenty i od początku do samego końca w sposób niezwykle interesujący. Ja z kolei dzisiaj o 18:00 zachęcam Państwa, żeby wybrać się na plac teatralny i zobaczyć film Całe to Piękno Laury Poitras. To film o Nan Goldin, która walczyła w USA z koncernami farmaceutycznymi. Być może sięgniecie Państwo pamięcią, bo zapewne dobrze będziecie pamiętać ten bardzo mocny serial disneyowski Lekomania, któremu na antenie Radia Lublin poświęciliśmy dwie, a nawet trzy chwile. I pamiętam, z Igą szczególnie ekscytowaliśmy się tym, jak bardzo dobitnie i jak bardzo zatrważająco przedstawiała się ta walka. No tutaj mamy konkretną postać, bardzo heroiczną, która właśnie w tym dokumentalnym sznycie, wydaje mi się, chyba najlepiej to pasuje. To najbardziej właśnie cenię w dokumentach, żeby uchwycić pewien skrawek rzeczywistości i starać się odwzorować to, jak bardzo rzeczywiste było to, co działo się ludziom, bądź działo się w ogóle w tamtym czasie. Ten dokument, Całe to Piękno i Krew, jak najbardziej do nich zaliczam. Przypominam, dzisiaj o godzinie 18:00. Przypominamy, trwa Millennium Dogs Against Gravity w Centrum Spotkania Kultur.
Jeszcze szybciutko lecimy do wielkiej sali, żeby w kinie pooglądać kilka fantastycznych filmów, a zaczynamy od moim zdaniem jednej z lepszych czarnych komedii ostatnich czasów. To jest film Bliscy, na ekranie jeszcze przed metamorfozą, bo tutaj trzeba przyznać, że Olaf Lubaszenko schudł i to bardzo. Ostatnio pojawił się publicznie po tym, jak właśnie trwała jego metamorfoza i nie do poznania jest Olaf. Obok niego Adam Bobik, do tego jeszcze Piotr Troen, między innymi historia ojca i dzieci, którzy poszukują swojej dzieci, matki, on, żony, która pewnego dnia wyszła i nie wróciła.
No ja miałem okazję i ogromną przyjemność i satysfakcję być na uroczystej premierze filmu w ostatni wtorek w kinie Wisła w Warszawie, gdzie między innymi właśnie zaszczycił swoją obecnością nie tylko Olaf Lubaszenko, ale i cała obsada filmu i nie przypominam sobie, żeby po filmie jakimkolwiek w ostatnim czasie, a dość sporo faktycznie miałem okazję ich zobaczyć, była tak ożywiona dyskusja. Padły głosy bardzo krytyczne, padły głosy bardzo pochlebne. Przede wszystkim te krytyczne, może od nich zacznę, dotyczyły tempa filmu i tego, jaki on jest w odbiorze. Otóż niektóre widzki zwróciły uwagę na to, że film trwał 70 minut, a miały wrażenie, jakby oglądały go przez 7 godzin, co akurat bardzo inteligentnie i zabawnie skomentował Olaf Lubaszenko, mówiąc, że ostatni raz 3 razy film oglądał i był to wabank. Ten zobaczył 3 raz i już się nie może doczekać, żeby go zobaczyć po raz 4. No, drugi głos krytyczny był, bardziej odnosił się do tego, jak bardzo profesjonalnie, a raczej nieprofesjonalnie film jest zrobiony, z czym ja pozwolę sobie się nie zgodzić. Dla mnie, tak a propos czarnej komedii, to jedna z najlepszych rzeczy, które faktycznie w ostatnim czasie udało mi się zobaczyć. Grzegorz Jaroszuk, autor Kebaba i Horoskopu, kazał na swój film, no jednak chwilę poczekać, ale to, co udało mu się pokazać, to coś, do czego wydaje mi się może tęsknić przynajmniej wielu niektórych współczesnych reżyserów i scenarzystów, mianowicie do swojego własnego stylu opowiadania, bo to prawda, ten film ma swoje tempo i to prawda, niektórzy, jeśli są za bardzo ożywieni albo po prostu nie mają dnia, co się oczywiście każdemu może zdarzyć, do zobaczenia kina bardziej powolnego, skupionego, mogą odnieść wrażenie, że jednak ten film się dłuży. Ja jednak od razu zostałem wciągnięty w ten świat, w którym mówi się w sposób bardzo rytmiczny, bo nawet dialogi czasami, mam wrażenie, są skrojone tak, aby wywoływać w nas pewnego rodzaju trans, chociaż to może za duże słowo. To, co oglądamy, to pewnego rodzaju historia o tym, w jaki sposób godzić się ze śmiercią kogoś bliskiego, ale jest tam, jak Grzegorz słusznie zauważył, całkiem spora dawka humoru, co też wybrzmiało we wtorek na sali kin Wisła, poprzez właśnie, no może nie gromki, ale jednak śmiech.
No muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona tym, co mówisz i tymi zarzutami, dlatego że to rzeczywiście jest bardzo dobry przykład kina autorskiego, którego ostatnio mamy trochę niedosyt, przynajmniej ja, jeśli chodzi o to kino polskie, bo mieliśmy zalew filmów raczej kiepskich albo przeciętnych, a tutaj dostajemy film zupełnie inny. On owszem ma swoje tempo, ale też nie jest na tyle długi, żeby nas to zmęczyło. Przynajmniej ja jakoś tak nie odczułam tego, żeby to był film, który się nie wiadomo jak długo ciągnie. Też od razu byłam wciągnięta w tę historię. No i Adam Bobik, o którym rozmawialiśmy tydzień temu w przypadku Toni. Tutaj mamy zupełnie inną rolę i zupełnie jego inną odsłonę. Bardzo się cieszę, że to 15 minut Adama Bobika się wydłuża i niech
ono
się...
On jest bardzo plastyczny, nie?
Tak, niech te 15 minut jego się wydłuża nie tak jak ten film, tylko niech się wydłuża tak pozytywnie. Rzeczywiście on jest bardzo plastyczny i ta jego postać tutaj, tego chłopaka wierzącego w horoskopy i kamienie, no naprawdę jest bardzo zabawna, jest bardzo na serio, a jednak ma w sobie coś, co widza bardzo, bardzo bawi.
Adam Bobik jest bardzo charakterystycznym aktorem, ma bardzo charakterystyczną twarz. Widzicie i o, Adam Bobik, od razu go poznajecie, a jednak w tych rolach odnajduje się i potrafi stworzyć kreację, czy jak w Emigracji XD, czy jak w filmie Bliscy, zupełnie dwie różne postacie, dwa różne bieguny, a to jest cały czas ta sama twarz.
No właśnie, on się nie daje zaszufladkować i cały czas się gdzieś wymyka i to naprawdę jest bardzo dobra cecha dla aktora.
No tutaj w tym przypadku, bo ten film był kręcony w czasach prepandemicznych, jak powiedziano na spotkaniu, i tutaj to była jedna z tych pierwszych ról, od których można by powiedzieć zaczynało się te pierwsze, no na pewno kwadrans, jeśli nie więcej, Adama Bobika, bo nagle zaczął grywać w różnych filmach i nagle zaczęło go być dużo i fajnie, bo pamiętam epizodyczną co prawda w rolę w Kobiecie na dachu, wcale niekoniecznie aż taką, żeby na nią zwracać uwagę, ale jednak moją uwagę zwrócił wtedy, pamiętam, Adam Bobik grając syna, który nie bardzo się chciał wyprowadzać od rodziców. No tutaj mamy bliskich, mamy świetne kino. Wydaje mi się, że warto także ten film zobaczyć dla Olafa Lubaszenki, którego rolę dramatyczną, taką chyba bardziej na serio, mniej mainstreamową, no trochę musieliśmy poczekać. Ostatnio ten aktor grywał częściej chyba nawet za granicą niż w Polsce, u naszych południowych sąsiadów. Bardzo cieszę jego powrót i to, jak on swoją osobą, bo wydaje mi się, że tutaj to też miało bardzo duże znaczenie, wprowadza pewną atmosferę bardzo dużego spokoju, no ale czasami trochę też podenerwowania, atmosferę wyczekiwania. Coś, czego ten film trochę nas uczy, trochę też nas uczy tego, w jaki sposób podchodzić, trochę być może z przymrużeniem oka do tematów tak poważnych, że zapierających dech w piersiach albo zabierających słowa z ust. Mam wrażenie, że trochę też, i tutaj też z góry uprzedzę Państwa, artyści, twórcy filmu mogą zagrać z nami w pewnego rodzaju grę. Co też wydaje mi się, mnie osobiście na plus, bo nie spodziewałem się takiego zakończenia, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Wydaje mi się, że Tonia, film, o którym mówiliśmy, Marcina Bortkiewicza w zeszłym tygodniu, i Bliscy, teraz Grzegorza Jaroszuka, są zresztą ze sobą bardzo ściśle powiązani nie tylko arthouse'owym sznytem, ale i także pewnego rodzaju fajnym podejściem do poważnych tematów. Tam była dziewczynka, która podkreślała, czy też prowokowała alkoholizm ojca. Tutaj jest ojciec, który nie wie, jak dzieciom powiedzieć o śmierci swojej żony, a ich matki. Mało tego, nie widział się z nimi bardzo wiele. Zachęcamy do zobaczenia.
Ale ja tu jeszcze dodam wyrwę do tych dwóch filmów, o których mówisz, bo chyba nam się otwiera jakaś taka nowa ścieżka w współczesnym kinie filmów o ojcostwie. Tak mi teraz to przyszło do głowy. Już dużo o mamach było, może teraz to jest czas ojców.
No to zostajmy przy ojcach sztuki, bo kolejny tytuł przed nami. Film biograficzny i trochę czuję po nim niedosyt, bo tak samo jak mówiłem o Hitchcocku, tak pan Salvador Dali jest znany chyba każdemu. Nie wszyscy widzieli jego dzieła, ale każdy o nim przynajmniej raz w życiu słyszał. Mamy...
Na pewno widzieli jego wąsy wszyscy.
Tak. Mamy album jego podobiznę. O, tak możemy powiedzieć.
Kojarzą, tak.
Kojarzą. Niekoniecznie z filmów o nim, ale też się gdzieś tam przejawiał. W takim czerwonym wdzianku na przykład. Mamy teraz do czynienia z filmem o nim, o jego muzie szalonej. I ten film jest tak niezwykły, moim zdaniem, jak jego obrazy. Ale czuję niedosyt, że to jest taki artysta, gdzie... No ta biografia powinna być trochę bardziej gdzieś dośrubowana i bardziej dociśnięta w pewnych momentach, albo też inny aspekt jego życia pokazane.
No ja mam podobnie, bo ja też ten film, spodziewałam się po nim bardzo dużo.
Film Daliland, tylko
film tytuł. Daliland, tak. Spodziewałam się po tym filmie bardzo, bardzo dużo i nastawiłam się, że to będzie naprawdę taki solidny portret tego artysty, który był wielowymiarowy, był szaloną postacią, ale bardzo fascynującą i myślałam, że ten film będzie podobny, a trochę mnie to zawiodło, bo tak tutaj mamy jakiś taki fragment z jego życia i wydał mi się ten fragment i to jego życie przedstawione w tym filmie bardzo płaski. Taki nie do końca przepełniony taką głębią, jakiej bym się po tym artyście spodziewała.
No dla mnie, jak każdy zresztą film, jeśli nie ma się pomysłu, jak go zrobić, to w pewnym momencie może się odbijać czkawką i to dosyć szybko. Jeśli chodzi o Daliland, tutaj pewnym pomysłem, osią fabularną jest dopowiedzenie fragmentu życia z przygotowania pewnej ważnej dla Dalego wystawy, jego prac w Nowym Jorku, do której to wystawy te prace muszą powstać. I poznajemy kogoś, kto zostaje jego asystentem i on właśnie wchodząc do świata Dalego, tego bardziej związanego z jego codziennym życiem niż z jego sztuką, chociaż te dwie rzeczy jednak są ze sobą w ścisłej kooperatywie, no próbuje nam opowiedzieć tę historię. I to, co zapamiętam na pewno i to na długo z tego filmu, to znakomitą rolę Bena Kingsleya jako tytułowego Dalilanda, czy też Salvadora Dali, bo pod tym względem nie dość, że świetnie zagrał hiszpański akcent, to jeszcze pokazał coś, co wydaje mi się jest cechą charakterystyczną bardzo wielu artystów. Pewnego rodzaju znerwicowanie, pewnego rodzaju, no właśnie, czy to rozmowę z aniołami, czy z diabłami, w każdym razie, czy z muzami. No trochę nie z tego świata są zazwyczaj ci ludzie i być może dlatego, obcując właśnie z byciem gdzieś tam, potrafią łączyć nas z tym światem, który wykracza daleko poza tu i teraz. Pod tym względem ten film bardzo mi się podoba, bo tutaj mam wrażenie, przedstawiono sylwetkę bardzo niejednoznaczną. W pewnym momencie w filmie pada pytanie o seksualność Salvadora Dalego, czy też o jego życie na tym tle. I jeszcze nikt nie był w stanie powiedzieć, jak on się czuje, kim on jest. Dlatego, że on bardzo często, co też wybrzmiewa w filmie, robił sobie żarty. Czy to z siebie samego, czy z tych, z którymi pracował, czy z tych, których życie komentował w sztuce. Jedną z rzeczy, które też zapamiętam, to to, że Większość jego obrazów ma inny podpis. Jego ręką, ale jednak inny podpis, co też zwraca uwagę na to, jak bardzo się zmieniamy. Miał w sobie wiele ten artysta. Ten film wydaje się mieć trochę mniej, ale ja jednak i tak uważam, że warto go zobaczyć, chociażby w Cinema City Lublin Plaza dziś o 18:00.
I mamy jeszcze jeden tytuł dla was, równie mocny jak dwa poprzednie, czyli Dalilant i bliscy film Prześwietlenie.
Akcja filmu rozgrywa się w transylwajskiej miejscowości. Patrzyłem aż specjalnie na mapie, bo rozpoznałem pośród bohaterów, pośród postaci w pewnym momencie język węgierski. I się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że w Rumunii słyszę ten język. I to w większości w pewnym momencie słychać było właśnie węgierski. A miejscowość, w której się dzieje akcja Prześwietlenia, wcale nie jest miejscowością przygraniczną. Okazuje się, że jest to pewnego rodzaju kocioł, także bałkański, w którym żyją obok siebie Węgrzy, żyją Rumuni, żyli jeszcze wcześniej Romowie, ale już ich nie ma, żyją także jeszcze i Niemcy. I Krisztián Mungiu, którego filmy z zapartym tchem oglądam od 4 miesięcy, 3 tygodni i 2 dni, to jego pierwsza Złota Palma z Cannes z 2007 roku, zrobił po raz kolejny film o tym, że pomiędzy nami, gdzieś w Europie, są pewne tarcia, do których nigdy się nie przyzwyczajimy, jak sądzę. I nie chodzi tylko o to, że te tarcia są tylko w krajach, które miały niegdyś kolonie. Chodzi tutaj o tarcia pomiędzy rdzennymi mieszkańcami, czy też ludnością napływową. Nie chodzi tylko i wyłącznie o Francję czy Włochy, bo okazuje się, że właśnie w Rumunii, właśnie w okolicach Węgier, są także miejsca, w których ludzie ze Sri Lanki, którzy dotykają chleba, bo pracują w piekarni, no mogą sprawić pewnego rodzaju problem dla lokalnej społeczności, która nie chce jeść tego chleba dotykanego dłońmi osób ze Sri Lanki. Ważna jest i fajna jest, bardzo przejmująca jest dyskusja, która jest prowadzona w Centrum Kultury na ten temat, gdzie burmistrz tego małego miasteczka zwołał mieszkańców, żeby w jakiś sposób ten konflikt rozwiązać. Dlatego, że jak zwykle Krisztián Mungiu w swoich filmach podstawia kamerę gdzieś w jednym miejscu, która się nie rusza i wszystko nagle zaczyna się dziać. I mija 10 minut filmu na przykład, kamera cały czas stoi w jednym miejscu, a my mamy wrażenie, i tutaj zazwyczaj do tej pory zawsze tak było, jeśli o mnie chodzi, że minęła no raptem minuta. Dlatego, że to, co się tam dzieje, te wszystkie dialogi, te wszystkie emocje, których uświadczamy na ekranie, są bardzo rzeczywiste i bardzo, bardzo łatwo się jest w nich odnaleźć. Wszystkie jego filmy nie są filmami wydumanymi, są filmami bardzo życiowymi. Mało tego, w sposób bardzo dosadny, bezkompromisowy i dosłowny opowiadają o naszych fobiach, o tym, czego sobie życzymy, o tym, czego nie mówimy głośno, ale czego pragniemy w skrytości serca bardzo, no ale także o tym, że bycie dobrym człowiekiem to nie jest kwestia etykietki. I czasami do bycia dobrym człowiekiem potrzeba bardzo konkretnych, także osobistych poświęceń. To kino bardzo na poważnie, kino, które po raz kolejny chwyta za gardło, kino, które fajnie, że trafia także do nas, do Polski. Prześwietlenie Krisztiána Mungiu, do zobaczenia m.in. w kinie Bajka.
Proszę nigdzie nie dzwonić, to my zadzwonimy do Jane. To jest tytuł filmu, o którym w tym momencie będziemy Państwu opowiadać. Film, w którym pojawiają się dwie ikony światowego kina.
Tak, to film, w którym można, no właśnie, w którym można można inaczej spojrzeć na tematy stające się debatą publiczną, bardzo żywą, zwłaszcza w okresie wyborów. Jeśli chodzi o prawa kobiet z jednej strony, z drugiej strony ustawy antyaborcyjne, one podgrzewają atmosferę dyskusji społecznych od zawsze, odkąd się tylko pojawiły, i stają się także przedmiotem refleksji twórców filmowych, którzy znajdują bądź nie sposób na to, żeby ciekawe historie opowiadać na ten temat. Czy to poruszając osobiste historie, czy w sumie zazwyczaj to robiąc, czy w sposób bardziej teoretyczny, bardziej odwołujący się do moralności, czy wręcz etyki. W przypadku Zadzwoń do Jane, amerykańska twórczyni węgierskiego pochodzenia Phyllis Nodge znalazła ten sposób. Znalazła sposób, w jaki opowiedzieć historię z przed 50 lat, kiedy w Stanach Zjednoczonych call Jane oznaczało zadzwonienie do pewnej grupy kobiet, która umożliwiała, pomagała w usuwaniu ciąży. Zastanawiałem się, czy ta grupa kobiet, które dzisiaj, przynajmniej niektórzy określiliby je grupą wsparcia, jak bardzo ma ona znamiona pewnego rodzaju grupy przestępczej, bo jest to wbrew obowiązującemu prawu jak najbardziej. Poza tym opłacają te kobiety mafiozów, żeby oni pozwolili im działać. Opłacają także policjantów. W sensie bardzo wiele z tejże działalności nosi ślady, no właśnie, działalności podziemnej, byśmy niegdyś powiedzieli, na pewno wbrew obowiązującemu prawu i zastanawiam się, jak bardzo przestępczej. Takiego rzucenia okiem na tę historię jeszcze do tej pory nie widziałem. Ja miałem okazję ten film oglądać na sali Friedrichstadt Palace w zeszłym roku na festiwalu w Berlinie. Ogromnie czekałem, kiedy ten film trafi do kin. Nie trafił, trafił od razu na platformę HBO Max, gdzie można go oglądać. I wydaje mi się, że bardzo warto. Bardzo warto, bo wszyscy ci, którzy, zwłaszcza wszystkie kobiety, które kiedykolwiek poczuły się samotne, oglądając ten film, myślę, że mogą poczuć bardzo dużo wsparcia, ciepła i siostrzeństwa, byśmy dzisiaj to określili. Jak sądzisz?
Jak najbardziej tak. I nie tylko w kontekście aborcji, jeżeli kobiety się czują samotne, ale w ogóle w kontekście kobiecego życia, dlatego że ta główna bohaterka to jest kobieta, która jest po prostu taką zwyczajową panią domu, która czeka na męża z ciepłym obiadem i wychowuje córkę. No i życie się układa tak, że dla niej, jej zdaniem, jest to jedyna opcja. Ona dokonuje tego wyboru i przez przypadek zostaje właśnie w tę grupę wciągnięta. To jest film, który trudno ocenić moralnie, dlatego że te bohaterki tych kobiet, które do nich przychodzą, nie oceniają. I to mi się w tym filmie podoba, że ten film też nas nie stawia z jakąś taką opinią, która jest nam narzucona, tylko widz ma przestrzeń na swoje przemyślenia i na swoje zdanie. A jednak ten film sprawia, że rzeczywiście staramy się te kobiety zrozumieć i właśnie ten film daje też to, co mówisz, ogromną siłę, dlatego że nasza bohaterka dzięki tym kobietom, które w tym środowisku poznaje, odkrywa siebie. Może nie będziemy tutaj widzom zdradzać, co tam się dzieje na końcu i do czego ona dochodzi, ale jest to kobieta, która w pewnym momencie uwierzyła w swoje możliwości, uwierzyła w to, że potrafi, że da radę i to jest, no, taka lekcja dla wszystkich kobiet, które mogą to dla siebie z tego filmu wyciągnąć i przełożyć na dowolną inną dziedzinę życia. I to mi się w tym filmie bardzo, bardzo podobało. Oglądając go, myślałam dużo o filmie Zdarzyło się, o którym też tutaj w naszej audycji rozmawialiśmy. To był film, który mnie bardzo odrzucił, bardzo mi się nie podobał. Właśnie przez to, że on trochę tak starał się indoktrynować widza. No tutaj mamy absolutną wolność. Możesz myśleć na ten temat, co chcesz, ale film jest naprawdę bardzo, bardzo dobry.
No i też swoje czasy wyprzedza, bo się pojawiła fotowoltaika. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę.
A tak, faktycznie.
Jest pierwszy ze scen.
Faktycznie.
Niby lata 70, raczej schyłek. No tak, jakoś tak. I fotowoltaika.
To chyba męskie oko po prostu, bo ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi.
Skoro na topie ten temat.
Skoro już jesteśmy przy tematach, które zwracają uwagę, też lojalnie uprzedzamy, jest to raczej mocne kino, zwłaszcza niektóre sceny mogą budzić no, pewnego rodzaju z jednej strony konsternację, albo też szok i odrzucenie. Także uprzedzamy, że jest to mocny film, co zupełnie ma się nijak do tego, czy go oglądać, czy nie. Według mnie jak najbardziej tak. Dawno nie było tak innego filmu o tej tematyce i tak podkreślającego no, inne wątki w tej jakże ożywionej dyskusji. Zadzwoń do Jane na HBO Max.
Równie mroczny jest serial, który teraz chcemy wam zarekomendować. Serce w mroku, skandynawska produkcja, więc już wiemy, jakie nas czekają klimaty. Jestem po pierwszym odcinku i wciągnął. Dalej też tak dobrze jest?
Jest dobrze. Po dwóch ja jestem i też jest dobrze i będę oglądała dalej, bo bardzo mnie ten serial zaciekawił.
Bo w sieci kolejne odcinki już takie dobre nie są, więc nie wiem.
Już pojawił się trzeci i czwarty, ja trzeci rozpocząłem, jestem także po dwóch i mam wrażenie, że tutaj w tym serialu, dziejącym się na prowincji, dziejącym się w ostępach leśnych, dziejącym się bardziej wśród młodych ludzi, wśród drwali, czy pośród w ogóle, wśród ludzi, dla których las jest żywicielem, i wokół którego, wokół ziemi i wokół lasu dzieje się niemalże wszystko. Więc od samego początku jesteśmy w tych ostępach leśnych trochę przytłoczeni tą mrocznością tego klimatu, do tego jeszcze skandynawskiego, bo klimat od samego początku jest raczej ciężkawy. To kryminał chyba jednak nie jest, aczkolwiek jest zbrodnia i wiemy od samego początku, co też mi się wydaje świetnym pomysłem fabularnym, żeby nie kryć przed widzem, co się złego stało, bo wiadomo, co się stało, ale nie wiadomo, jak się stało. I serial opowiada o tym, w jaki sposób doszło do pewnej zbrodni. Opowiada historię rodziców i dzieci i także w sumie tych młodych ludzi, którzy próbują stawiać nowe kroki w dorosłym życiu. Czasami bardzo mi się podobało to, że rodzice potrafią być bardzo wspierający, jeśli chodzi o pierwsze kroki młodych w ich dorosłe życie, że potrafią zmieniać swoje przyzwyczajenia, bo przywołują swoich rodziców, którzy musieli umrzeć, żeby oni sami mogli spełniać swoje marzenia i w pewnym momencie ojciec głównej bohaterki mówi, że ja nie muszę umrzeć, żebyś ty mogła zacząć spełniać swoje marzenia. Wydaje mi się to bardzo fajne. Już jestem bardzo poruszony, kiedy trzy zdania później nagle się okazuje, że ojciec pozwoli spełniać te marzenia. Owszem, ale córka musi zrezygnować z miłości. Z mężczyzny, którego ojciec nie aprobuje. Gdzie nie aprobuje, to jest chyba najłagodniej powiedziane. Serial bardzo wciąga. Nie tyle, że bardzo wiele się dzieje na ekranie, ale ma bardzo wciągający klimat. I ta historia, w którą wsiągamy tak jak mrzawka wsiąka w glebę, bardzo powolutku, ale jednak bardzo wyraźnie, powoli w pewnym momencie zaczyna nas niepokoić. Niektórym może się to podobać, bo może ich to prowokować do dalszego oglądania, innych może trochę za bardzo przerażać. Ja się znajduję pośród tych pierwszych, jestem jak najbardziej za tym, żeby poznać dalsze przygody i owszem zweryfikować te, bo też dotarłem do tych komentarzy, którzy te tezy, które mówią, że im dalej w las, tak a propos, tym gorzej.
No, ja też jestem ciekawa tego, jak to się rozwinie i ten ojciec, o którym tutaj mówisz, który mówi, możesz spełniać swoje marzenia, ale na moich zasadach, to rzeczywiście jest bardzo mroczna postać, której nie da się lubić, ale też chciałabym zwrócić uwagę właśnie na to spełnianie swoich marzeń i na to, że mamy główną bohaterkę, która jest młodą dziewczyną i ma bardzo dobry pomysł na to, jak rozwijać tę farmę, na której ze swoim ojcem żyje. I myślę, że to też jest ciekawy wątek, że mamy tutaj bardzo młodą kobietę, która ma bardzo konkretny plan i na takie, raczej powiedziałabym, męskie zajęcie. Ma bardzo dużo siły, no później życie jej się komplikuje i ciekawa jestem, co z tych jej planów wyjdzie i no właśnie, jak ta zagadka tej zbrodni się tam rozwikła. Więc ja będę oglądać.
Wszyscy, którzy lubią Scandin Noir z wersji serialowej, zwłaszcza Serce w mroku na Canal Plus Online, polecamy gorąco.
I na koniec Netflix i film, który moim zdaniem powinien powstać w naszym kraju, ale jest bardzo kolorowy, porusza temat ostatnio przewałkowany już kilka razy, jeżeli chodzi o Netflixa, czyli o własną tożsamość płciową, seksualność, o to, jak z tymi problemami sobie radzi młodzież. Plusem i zaletą tego filmu, bo mówimy o produkcji fanfic, jest to, że jest tam mnóstwo młodych, nowych twarzy, zupełnie jeszcze w kinie nieodkrytych, nieznanych. To czyni ten film cudownym. Jest tam kilka nazwisk i postaci, z którymi już się obyliśmy, ale to nie są dominujące nazwiska. To też jest plus tego filmu, że na przykład się pojawił jakiś znany aktor i przyćmił tych młodych aktorów. Tu wszystko jest wyważone, stonowane, tylko ten film jest taki typowo Netflixowy, nie wiem, czy powiecie, bo no, sorry, ale chyba tak szkoła w Polsce nie wygląda. To bardziej jak American Dream troszeczkę.
Tak, tak, tak. Ja się z tobą zgodzę. Też uważam, że ten film jest ważny i że powinien powstać. Mamy tutaj bohaterkę, która w pewnym momencie stwierdza, że jednak czuje się chłopcem i chce być chłopcem w tej roli Aliny Szewczyk. No więc mamy tutaj osobę, która wciela się jakby aktorsko wie, o czym mówi i o czym jest ta rola, na pewno zna te emocje, więc myślę, że to jest bardzo duża zaleta tego filmu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o to, co ten film pokazuje i jaki on jest. Super, że mamy tych młodych aktorów, którzy rzeczywiście są genialni. Natomiast to, co mi się w tym filmie nie podobało, to są te relacje dzieci-dorośli, dlatego że mamy bardzo dużo buntu, bardzo dużo trudnych emocji w tym filmie i kompletny brak rozmowy z jednoczesnym takim oczekiwaniem, że dorośli to wszystko zaakceptują i zrozumieją. Mamy genialną scenę rozmowy pomiędzy dwoma ojcami. Jeden mówi do drugiego, ten dzieciak ma gorzej niż ty. I myślę, że to jest w tym filmie absolutnie najważniejsze dla takiego dorosłego widza, który nie do końca jest w stanie pojąć, z czym nastolatki obecnie się mierzą. Ale sam film i sama ta historia tego uczucia pomiędzy bohaterami, no nie jest niczym nowym. No mamy bunt, mamy tą niezgodę, mamy rodziców, dzieci, szkołę, w której są okropni nauczyciele i historię romantyczną, ale jest to pewien eksperyment.
No dla mnie to jest bardzo dobry przykład, film fanfic, tego w jaki sposób, jak kiedyś Słowacki wielkim poetą był, tak teraz Netflix wielką platformą filmową, równościową jest. Zastanawiałem się, jak bardzo nudnym może być film, który stara się mówić do mnie kapslokiem o tym, co dzisiaj stanowi jeden z ważniejszych dyskursów społecznych w Polsce, a propos tożsamości płciowej, a propos tego, ile jest płci i a propos tego, w jaki sposób się do siebie odnosimy i co jest dobre, co jest krzywdą, co jest woke, cancel culture i które stowarzyszenia mają prawo w ogóle się wypowiadać na ten temat, a które osoby i w jaki sposób używać właśnie osób czy nazw zawodów w rodzajach mają prawo istnieć w przestrzeni publicznej. No ten temat już na samym początku, od samego początku można traktować w sposób bardzo polityczny i w sposób bardzo dyskursywny, jednostronny, oskarżycielski, bądź wręcz przeciwnie, jako coś, od czego się człowiek może chcieć odżegnywać. No ale w pewnym momencie, kiedy sięgamy po dzieło twórców filmowych, oczekujemy pewnego komentarza, który nie będzie z jednej strony nachalny, ale który też do tej dyskusji wniesie coś, czego nie wnoszą czy to politycy, czy psychologowie, czy socjologowie, czy wręcz nasi rozmówcy, z którymi być może, bądź nie, rozmawiamy na tego typu tematy. No i tutaj otrzymuję kawę na ławę historię młodej osoby i to opowiedziane w taki betoniasty sposób, że mnie to strasznie odstręcza. Zwyczajnie w świecie nie chce mi się wierzyć w tą historię. Nie dlatego, że jest miałka, nie dlatego, że jest nieważna. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że tak jak kiedyś ludzie próbowali nam wytłumaczyć w szkołach geniusz Mickiewicza czy Słowackiego i w pewnym momencie, kiedy brakowało im argumentów, bądź te już się wyczerpały, ale jednak cały czas nie działają, w końcu pada to magiczne Słowacki wielkim poetą był, tak filmy Netflixa w tym momencie do nas mówią, musicie być tolerancyjni, ale na jakiej zasadzie i co to w ogóle znaczy? Tego komentarza trochę mi brakuje. To jest wszystko zbyt wielkim kapslokiem mówione. Też jeszcze raz do tego wrócę, bo to też przypomina mi się wywiad z Wojciechem Smarzowskim, z którym rozmawiałem na temat jego drugiego wesela. No i tam go zapytałem między innymi, kiedy przestanie do nas mówić kapslokiem, bo drugie wesele jego zupełnie mi się nie podoba, bo jak on wcześniej w swoim filmie no podkreślał, że wychodzenie księdza na ambonie i mówienie ludziom, co jest dobre, a co złe, jest złe. Tak samo on w tym drugim weselu stał się takim księdzem, który nam zwraca uwagę, jak komentować polską historię, co też mi się nie wydaje, bo on, żeby to było jego najlepsze, żeby tam była jego siła, jego kinematografii. No tutaj mam wrażenie, że Netflix znowu zrobił właśnie taki film, który wszystkich tych, którzy już mają stanowisko w tym względzie, no, ani będzie ziębił, ani cieplił, ale który dla mnie osobiście nie wniósł zupełnie nic nowego. W pewnym momencie, i to jest chyba jedyna scena, oprócz tej wspomnianej przez ciebie, gdzie dwóch ojców rozmawia, kiedy jedna z koleżanek z klasy podchodzi do Tośki, czy Tośka, i mówi, że jest Tosiek tak bardzo zapatrzony w siebie, że w ogóle nikogo innego nie widzi, że tak naprawdę nie wie, z czym jest przyjaźń, że tak naprawdę zupełnie nie wie, co się działo z tym kolegą, do którego tak bardzo tęskni przez ostatni rok. I pokazuje ta dziewczyna, że ona wie, bo ona się po prostu interesuje ludźmi. To była najlepsza scena z całego tego filmu i mam wrażenie, że ona jako jedyna oprócz tej sceny dwóch ojców rozmawiających ze sobą była pewnego rodzaju nową, w którym faktycznie się zainteresowałem. Dlaczego więc o fanfiku mówimy? Dlatego, że jest to produkcja polska. Dlatego, że tak jak już wybrzmiało, jest to produkcja ważna i wydaje mi się, że warto jest obserwować ewolucję także polskiego w cudzysłowie Netflixa, czyli polskich filmów produkowanych przez Netflixa, bo wydaje mi się, że tutaj otwiera się wielkie pole dla tych, którzy chcieliby coś do tego tematu jeszcze wnieść.
No właśnie, bo ja jestem bardzo ciekawa, co wniosą, dlatego że mówisz, że ta produkcja jest ważna. Owszem, chyba się wszyscy tutaj zgodzimy w tej kwestii, tylko właśnie tu mi zabrakło też miejsca dla widza i dlatego, co ja chcę o tym filmie pomyśleć i o tych bohaterach, bo jest też scena na stołówce, w której jedna z koleżanek tłumaczy koledze, kto jest kim, jakie są te podziały, co kto może do kogo czuć i jak to wszystko się nazywa, jak powinniśmy właśnie o tym opowiadać, że można być cis dziewczyną i kochać chłopaka albo dziewczynę, że to jest wszystko takie bardzo, bardzo prosto wyłożone. I wydaje mi się, że ten film poległ na tym, że chyba chciał poruszyć zbyt wiele tematów. Że po prostu za dużo srok za ogon, zamiast skupić się na jakiejś jednej konkretnej historii, to mam wrażenie, że skoro Netflix już dostał taką produkcję, to chciał w niej pokazać absolutnie wszystko, a nie do końca chyba to się sprawdza.
Albo na siłę. Ostatnio w Netflix takie filmy robi na siłę i troszeczkę zaczyna sam własny ogon zjadać. Jest ofiarą, jak to mówią, kto mieczem wyłuje, ten od miecza ginie. Ale warto ten film zobaczyć. Całe szczęście zrobiłem to, zanim posłuchałem Łukasza, bym go nie zobaczył.
Ale może państwo jednak się zdecydują.
Tak, mowa o filmie Fanfic, który można oglądać na Netflixie. A za tydzień powiemy państwu, jak nam się podobało na Millennium Dogs Against Gravity. Mam nadzieję, że od was też się czegoś dowiemy, jak wam się podobało. I jak zwykle spotkamy się w kinie w Lublinie, tuż po 14 na antenie Radia Lublin. A proszę o to...
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchliński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.